Zapraszam Państwa do wysłuchania katechezy z cyklu Z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dzisiaj katechezę poprowadzi ksiądz biskup Wojciech Osial, biskup pomocniczy łowicki.
Daj radość mi i pokój, Duchu Święty, przyjdź. W swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary mej opoką. Duchu Święty, przyjdź. Daj miłość mi i wytyczce, chcę być Twym niewolnikiem. Święty, przyjdź, to pomóż mi w tym świecie złym i bądź mym przewodnikiem. Otocz mnie miłością, pod Twym okiem muszę żyć. Opiekuj się moją młodością, za Twoim głosem chcę iść. Duchu Święty, przyjdź, dzień i noc bądź obok mnie, daj radość mi pokój. Duchu Święty, przyjdź, swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary.
Ksiądz biskup Wojciech Osial, biskup pomocniczy łowicki, jest już razem z nami. Szczęść Boże, księże biskupie.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Poprosimy o poprowadzenie katechezy, a później także rozmowę po katechezie z naszymi słuchaczami. Bardzo proszę.
Bardzo się cieszę, że w ten sobotni, jeszcze majowy poranek mogę podzielić się myślami, pewną refleksją na temat katechetycznego przygotowania do Eucharystii, na temat katechezy eucharystycznej. Dlaczego taki temat? Jest kilka powodów, które wydają mi się bardzo ważne. Przede wszystkim msza święta, szerzej Eucharystia, to jest wszystko. To jest centrum życia. To jest spotkanie z żywym Bogiem. I my tego życia, tego prawdziwego życia bardzo potrzebujemy. Bo jakkolwiek to życie fizyczne mamy, to bardzo często brakuje nam tego prawdziwego życia duchowego, wewnętrznego. Mamy program duszpasterski który na ten rok ma hasło Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy. To jest drugi etap szerszego, trzyletniego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, który koncentruje się na Eucharystii, właśnie na Eucharystii, wołając: Eucharystia daje życie. I Kościół w Polsce chce wchodzić bardzo głęboko w tę tajemnicę Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego. Chce pokazywać to, co najważniejsze. Mamy też maj. Czerwiec to czas, kiedy w naszych parafiach są pierwsze komunie święte. Z tęsknotą wracamy do tych wydarzeń, bo wiemy, że trwająca pandemia w zeszłym roku nam to bardzo ważne wydarzenie zakłóciła. A mamy też dzisiaj jeszcze w kalendarzu liturgicznym Kościoła wspomnienie świętej Urszuli Letuchowskiej, od serca Jezusa Konającego. Ta pobożna, dzielna kobieta stworzyła wielkie dzieło wychowania. I też tam w jej myślach bardzo dużo jest o znaczeniu mszy świętej. I wreszcie taki motyw bardzo osobisty z wykształcenia i z zamiłowania. Jestem katechetykiem. Zajmuję się sprawami katechezy, czy szerzej wychowania religijnego. Więc te rzeczy są mi bliskie i chciałbym trochę na ten temat powiedzieć. Zdaję sobie sprawę z tego, że wychowanie do Eucharystii, do mszy świętej jest tematem bardzo szerokim, głębokim, ogromnym i nie sposób wszystko powiedzieć w ciągu kilkunastu minut. Przywołam kilka rzeczy, które wydają mi się za ważne. Ale tytułem wprowadzenia chciałbym powiedzieć o jednym takim pierwszym, wstępnym, ale niezwykle ważnym założeniu. Otóż we wszystkich naszych działaniach duszpasterskich, katechetycznych, musimy na pierwszym miejscu postawić działanie Pana Boga, Jego łaskę. Nie nasze siły, tylko najpierw siły Pana Boga. A więc na pierwszym miejscu trzeba postawić nie siebie, nie duszpasterza, nie katechetę, nie każdego z nas, tylko Pana Boga. To Bóg pierwszy działa. On jest głównym wychowawcą i nauczycielem. Każdy głoszący słowo Pana Boga jest tylko pomocnikiem. Prawdę tę wyraża pięknie Pismo Święte. Jest w Starym Testamencie, w Psalmie 127, taki piękny werset, który mówi: jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. To Pan buduje. My jesteśmy tylko pomocnikami. I Pan Jezus to wypowiedział jeszcze mocniej, jeszcze wyraźniej, bo powiedział w Ewangelii Jana: beze mnie nic nie możecie uczynić. Święty Paweł też to wyjaśnia, to wszystko mówi: ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost, Bóg. Tak Paweł uczy Koryntian. A więc na pierwszym miejscu, jeśli cokolwiek robimy, to musimy postawić Pana Boga. Kościół o tym przypomina, bo przecież mówi w dokumentach katechetycznych, dokumentach duszpasterskich, że pierwszorzędnym podmiotem ewangelizacji pozostaje zawsze Duch Święty i sam Chrystus. Dopiero na drugim miejscu znajduje się Kościół z całą swoją hierarchią i z bogactwem świeckim. A więc zawsze trzeba prosić Pana Boga. On działa. Wydaje się, że o tym trochę zapominamy, że bardziej liczymy na własne siły, na własne pomysły, na własne programy, na własną dydaktykę, a gdzieś nam ucieka ta wielka konieczność modlitwy, prośby, aby to Pan Bóg wychowywał, aby to Pan Bóg prowadził. I my musimy dać pierwsze miejsce Panu Bogu. To takie bardzo ważne założenie, które powinno towarzyszyć każdemu dziełu wychowania katechezy. Dlaczego wychowanie do Eucharystii jest tak ważne? Przygotowanie dzieci jest tak ważne. Otóż to jest spotkanie z żywym Panem Jezusem we mszy świętej. Msza święta jest wszystkim, co jest najważniejsze. I wychowując, ucząc, to powinniśmy podkreślić. Msza święta to jest spotkanie z żywym Bogiem. To jest najważniejsza rzecz. Pięknie nam o tym przypomina święty ojciec Pio, który mówi, że świat mógłby istnieć bez słońca, lecz nie mógłby istnieć bez mszy świętej. To zdanie bardzo dosadnie pokazuje, jak wielką wartością jest msza święta, że świat nie mógłby bez niej istnieć. My szukamy pomocy tak daleko, a wszystko jest tak blisko. Oczekujemy na cuda, a tym jednym najważniejszym i największym cudem jest każda msza święta, czy niedzielna, czy codzienna. Jakże piękne i zachęcające jest świadectwo pierwszych chrześcijan z Abiteny z początku IV wieku, którzy pomimo zakazów, a były wtedy prześladowania, pomimo tych wielkich prześladowań, narażając swoje życie, gromadzili się na sprawowaniu Eucharystii. I kiedy ich schwytano, przed sądem z dumą wyznawali sine dominico non possumus, co znaczy my nie możemy żyć bez niedzielnej mszy świętej. Tak wielkie pragnienie mieli mszy świętej. My mówili przed sądem, my nie możemy żyć bez niedzielnej mszy świętej. I dzisiaj w katechezie, w przygotowaniu do Eucharystii trzeba podkreślać konieczność tej wiary w żywą, prawdziwą obecność Pana Jezusa we mszy świętej. To sam Bóg przychodzi do nas i chce zamieszkać w naszej duszy. A więc trzeba zamknąć oczy ciała, otworzyć oczy duszy, aby zobaczyć tego przychodzącego Pana Boga do nas. Pięknie to wyśpiewujemy w pieśni eucharystycznej. W tej hostii jest Bóg żywy, lecz zakryty, lecz prawdziwy. Tej rzeczywistości, Bożej rzeczywistości, nie rozpoznamy zmysłami ani rozumem, tylko wiarą. także też śpiewamy, co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. W hymnie eucharystycznym świętego Tomasza z Akwinu tak śpiewamy. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. I ucząc, przygotowując do mszy świętej, trzeba mówić, że Eucharystia to nie jest symbol, to nie jest jakaś idea. Wielu dzisiejszych ludzi ma problemy z wiarą w tę prawdziwą obecność Pana Boga. Dla wielu to jest jakiś symbol. A Pan Jezus mówi podczas ostatniej wieczerzy, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Czy potrzeba nam silniejszych argumentów? To są słowa samego Pana Jezusa. I Kościół od wieków, katechizm Kościoła katolickiego przypomina nam, że pod najświętszymi postaciami chleba i wina jest obecny sam Chrystus. Kościół mówi, że to jest obecny jako vere realiter substantialiter, to znaczy jest obecny prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie. Jest prawdziwie, rzeczywiście obecny. Czytamy w katechizmie, w Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew wraz z duszą i bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus. I katechizm dodaje, że eucharystyczna obecność Chrystusa zaczyna się od chwili konsekracji i trwa, dopóki trwają postacie eucharystyczne. Cały Chrystus jest obecny w każdej z tych postaci i cały w każdej ich cząstce. A więc łamanie chleba nie dzieli Chrystusa, tak uczy katechizm. I dzisiaj od najmłodszych lat właściwie wszystkim nam potrzebne jest to przypominanie, że Eucharystii we mszy świętej jest rzeczywiście prawdziwie obecny Jezus Chrystus. I do tej wielkiej tajemnicy wiary nie wolno nam się przyzwyczaić, bo my często patrzymy mechanicznie na te rzeczy. Wchodzi rutyna. Sprawdzianem może być pytanie o to, czy potrafimy obecną uszanować Bożą obecność w Kościele. Jak często zachowujemy się w Kościele, zapominając, że jest żywy Bóg. W czasie podniesienia we mszy świętej najczęściej, na pewno w pobożności schylamy głowę i bijemy się w piersi. Tak nas nauczono. To prawda, jesteśmy grzesznikami i przed Najświętszym Bogiem trzeba nam uniżać się, ale ważne jest, żeby w czasie podniesienia podnieść oczy i spojrzeć na żywego Pana Jezusa. Pochylić głowę w pokorze możemy zawsze później, ale trzeba nam spojrzeć Pana Jezusa i jak Tomasz w sercu mówić: Pan mój i Bóg mój. Podobnie rzecz się ma z naszym klękaniem podczas podniesienia. Często robimy to niedbale, na jedno kolano, bądź w jakimś dziwnym przykucnięciu. Jeśli mamy zdrowe nogi i kolana, to przed prawdziwym Bogiem trzeba uklęknąć na dwa kolana. I my tego musimy uczyć. Przed Bogiem prawdziwym klękamy na dwa kolana. I jeszcze jedna myśl, to wszystko dokonuje się przez posługę kapłana. To kapłan jest wybrany, wyróżniony, obdarowany, jakkolwiek słaby ludzkimi słabościami, to jest wybrany do tych najświętszych tajemnic. Święty Jan Chryzostom przepięknie mówi, że Bóg dał kapłanom taką moc, jakiej nie użyczył nawet ani aniołom, ani archaniołom. Zlecił kapłanom, aby szafowali tymi wielkimi prawdami naszej wiary. I w czasie mszy świętej kapłan jest przedłużeniem obecności Chrystusa wśród nas. Staje się drugim Chrystusem. I kapłan, kiedy odprawia mszę świętą, to czyni to in persona Christi, czyli czyni o sobie samego Chrystusa. I bardzo potrzebne jest nam też to pełne wiary spojrzenie na posługę kapłana. Dzisiaj nam to ucieka. Patrzymy na kapłana tylko w tym wymiarze ludzkim, ale trzeba widzieć go przede wszystkim w tym powołaniu Bożym. Msza święta, kiedy uczymy, przygotowujemy do mszy świętej, to trzeba powiedzieć też i to, że to jest chleb dla nas grzeszników. To Bóg przychodzi do nas grzesznych ludzi, aby nas uzdrawiać. Przepięknie to mówi święty Tomasz Akempis, kiedy opisuje nasze uświęcenie przez Pana Jezusa takimi słowy: to Ty, człowiecze, mnie potrzebujesz, a nie ja Ciebie, mówi Pan Jezus. I to nie Ty przychodzisz, aby mnie uświęcić, ale to ja przychodzę, aby uświęcić Ciebie i Ciebie uczynić lepszym. A więc w zjednoczeniu z Panem Jezusem jest nasze uzdrowienie, jest nasza przemiana. Stąd też Kościół zachęca do częstego przyjmowania Komunii Świętej. My natomiast nie zawsze z tego daru korzystamy. Święty Jan Bosko powiada, że komunia nie jest dla świętych, ale dla tych, którzy chcą stać się święci. Leki podaje się chorym, tak jak słabym daje się jeść. A więc to jest pokarm dla nas grzeszników. Oczywiście my musimy być w stanie łaski uświęcającej, ale nieustannie musimy karmić się tym Bożym lekarstwem. I tutaj, wychowując do Eucharystii, trzeba powiedzieć, że konieczna jest ta właściwa postawa duszy. Święty Paweł w mocnych słowach w liście do Koryntian mówi: kto spożywa chleb lub pije kielich pański i czyni to niegodnie, winny będzie ciała i krwi pański. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. To też musimy podkreślać i uczyć tego, o tym przypominać, że do Komunii Świętej przystępujemy w stanie łaski, we właściwej dyspozycji duszy, nie w stanie grzechów. Pościągamy na siebie wyrok Boży. Stąd też trzeba też mówić o zachowaniu postu eucharystycznego przed Komunią Świętą. Wyraża on naszą wiarę, naszą cześć wobec Chrystusa. Przygotowujemy Mu serce, dom, aby mógł wejść i w nas zamieszkać. W katechezie eucharystycznej należałoby też zwrócić uwagę na potrzebę adoracji Najświętszego Sakramentu. A więc trwanie przy Panu Jezusie prawdziwie obecnym w Najświętszym Sakramencie. Przepiękny jest człowiek klęczący przed Panem Jezusem. Czas adoracji można porównać do takiego wydarzenia z Ewangelii Janowej, ostatnia wieczerza, podczas której umiłowany uczeń Jan kładzie głowę na kolanach Pana Jezusa. Ty też możesz, tak jak ten umiłowany uczeń, kłaść głowę na kolanach Pana Jezusa. Adoracja to jest to położenie głowy na kolanach Pana Jezusa. Trwanie bycie. Wcale nie chodzi o słowa. To jest trwanie. Wielu mistrzów życia duchowego mówi, że podczas adoracji nie trzeba wiele mówić, nawet nic nie mówić. Trzeba trwać w ciszy, bo słowa zawsze będą zbyt małe, aby wyrazić to, co kryje serce. Zobaczmy, kiedy są dwie kochające się osoby, to one nie muszą ze sobą rozmawiać, aby były szczęśliwe. Wystarczy świadomość, że ta kochana osoba jest blisko. I w wychowaniu eucharystycznym trzeba dać to doświadczenie takiej modlitwy. Przeżycie. Przeżycie liturgiczne jest fundamentalnym doświadczeniem w wychowaniu do Eucharystii. I chciałbym jeszcze zwrócić krótko uwagę na pewne postawy związane z mszą świętą, z Eucharystią. Postawy wymagane od nas, których musimy się uczyć i które katecheza powinna postawić w centrum. Pierwsza rzecz to cisza i sakrum. Bez ciszy nie ma życia wewnętrznego. Bóg przychodzi i mówi do nas w ciszy. To kardynał Sarah w tej ostatniej swojej książce pięknie mówi, że Bóg jest ciszą, a diabeł jest hałaśliwy. Piękna myśl. Bóg jest ciszą, hałaśliwy jest diabeł. A Ewangelie mówią nam, że Pan Jezus wielokrotnie udawał się na pustynię, w miejsca odosobnione, w miejsca ciszy. Ale pamiętajmy, że kiedy uczymy do ciszy, to cisza nie polega na tym, że nie mówimy, że brakuje słów. Nic nie mówić być może byłoby najłatwiej. Prawdziwa cisza jest przejściem od ciszy zewnętrznej do ciszy wewnętrznej. To jest to wewnętrzne skupienie się, wyciszenie. Tradycja stara, tradycja zakonna podejmuje zachętę do trwania w ciszy i tę rzeczywistość opisuje jako habitare secum, co znaczy zamieszkanie z sobą. To dopiero jest prawdziwa cisza. Słuchanie własnego serca, aby usłyszeć Boga, aby doświadczyć Boga, bo Bóg mówi w ciszy. Ktoś pięknie powiedział kiedyś, że cisza to jest świątynia bez ścian i dachu. To jest ta święta przestrzeń, w której człowiek spotyka się z Bogiem. I na tym polega prawdziwa cisza i milczenie. Wyciszenie serca, aby w tym sercu zaczął mówić Pan Bóg. Językiem Boga jest cisza, mówi święty Jan od Krzyża. Bóg mówi w ciszy. Już wspomniałem, druga taka postawa, do której musimy wychowywać samych siebie, to jest klękanie. Dzisiaj trochę o tym nie pamiętamy. Klęczymy za mało, czy też klękamy niedbale na jedno kolano. Zauważmy, mamy przeciwnika, który chce nas na siłę podnieść z kolan. To jest diabeł, zbuntowany duch. On nie ma kolan. Diabeł nie chce uklęknąć przed Bogiem. On mówi, że nie będzie klękał. On mówi, nie będę słuszył. Jest zbuntowany. Nie pozwala mu na to jego pycha. My natomiast tym jednym gestem, tą jedną postawą ciała, klękaniem, możemy tak wiele wypowiedzieć i zarazem tak wiele otrzymać. Klękając przed Bogiem, zwyciężasz złego ducha. Ile razy uklękniesz, tyle razy zwyciężasz. To przepięknie powiedział święty Jan XXIII. Taka słynna jego myśl. Człowiek nigdy nie jest tak wielki jak wtedy, gdy klęczy przed Bogiem. Człowiek nigdy nie jest tak wielki wtedy, jak klęczy przed Bogiem. Można się modlić oczywiście w różnych pozycjach ciała. Trzeba jednak pamiętać, że kiedy się modlimy, to wraz z naszym duchem zawsze powinno modlić się i nasze ciało. Ciało też powinno się modlić. Zresztą sam Pan Jezus modlił się na kolanach. Czytamy w Ewangelii, że upadł na kolana i modlił się w Ogrójcu. Upadł na kolana. Uczą nas klękać ludzie Biblii, święci. Klękał w świątyni Salomon. Prorok Daniel 3 razy dziennie na kolanach modlił się, wielbił Boga. Święty Piotr na kolanach prosił o łaskę uzdrowienia dla dziewczynki w Dziejach Apostolskich. To uklęknięcie przed Panem Bogiem jest tak ważne, ponieważ to wyraża uniżenie się, stanięcie w pokorze. I taka powinna być nasza pierwsza postawa przed Bogiem. Przed Najświętszym Bogiem jesteśmy grzesznikami. Oczywiście Pan Bóg nas wyzwala z grzechu. Pan Bóg daje nam nowe życie, podnosi nas z kolan, ale my musimy uniżać się. Kardynał Ratzinger mówi, że kto uczy się wierzyć, uczy się także i klękać. A wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone. I ostatnia taka wskazówka to nasz strój zewnętrzny. W wychowaniu do mszy świętej wreszcie trzeba pamiętać o odpowiednim stroju zewnętrznym. Przez strój zewnętrzny okazuje się szacunek drugiej osobie. Jeśli spotykasz się z Bogiem, czyli kimś najważniejszym w twoim życiu, to rzecz oczywista, musisz elegancko wyglądać, świątecznie, bo to jest spotkanie najważniejsze w twoim życiu. I tutaj nie ma żadnej taryfy ulgowej. Zobaczmy, kiedy idziemy zaproszeni na jakąś uroczystość, czy nie ubieramy się wtedy ładnie, odświętnie? Albo kiedy odwiedza nas ważny gość, czy nie sprzątamy wtedy w domu i nie ubieramy się odświętnie? A niestety, często nasz strój zewnętrzny jest kiepski. Temat bardzo delikatny, bo zwrócić komuś uwagę, to ktoś może się obrazić, ale ten strój zewnętrzny jest niezwykle ważny. I już na koniec ostatnia myśl. To wszystko jest ważne, ale trzeba wciąż otwierać serce na słowo Pana Boga. Ono będzie nas kształtować, ono będzie nas wychowywać, ono nas będzie uczyć. Otworzyć zawsze serce na Pana Boga, na Jego Słowo, a Pan Bóg będzie nas prowadził. Odkrywaj tę cudowną obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli za długo mówiłem, to proszę o zrozumienie.
Dziękuję bardzo. Ksiądz biskup Wojciech Osial, biskup pomocniczy Łowicki jest razem z nami. Zapraszamy Państwa do rozmowy. Numery telefonów 56 655 2355 dla słuchaczy z północnej Polski, 655 2356 południa, 536 600, a także 536 600 200 dla tych spośród Państwa, którzy chcą telefonować na numer komórkowy. I zagranica 0048 56 655 23 50-33 i końcówka także 66 do Państwa dyspozycji. Zapraszam serdecznie i odbieram pierwszy telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu Adam z Koszalina. Księże biskupie, mam takie zapytanie. Ja chodzę do kościoła i chodzi mi o taki moment mszy, jak jest już krótko przed komunią, jest modlitwa Baranku Boży, który zbawi grzechy świata. Jeżeli jest u nas celebracja w kościele, jest dwóch księży, przykładowo to jeden ksiądz często już wtedy idzie do tabernakulum, otwiera i przynosi Pana Jezusa na stół. Ja już wtedy zazwyczaj w tym momencie klękam z takiego szacunku, że już Pan Jezus jest coraz bliżej, że już wychodzi z tabernakulum, jest tak bardzo blisko i klęczę zazwyczaj wtedy przez ten cały moment już tej modlitwy i przez komunię świętą i zazwyczaj po komunii świętej też czekam, aż tabernakulum zostanie zamknięte. Wtedy zazwyczaj dopiero wsiadam do ławki z pozycji takiej klęczącej. Mam trójkę dzieci, małych takich chłopców, oni ze mną chodzą, oni tak samo przybierają taką postawę, tak widzę, że próbują to naśladować, się tego uczyć. I chciałbym, żeby ksiądz mi tu doradził, czy robię to dobrze, bo może ktoś to odebrać, że chce to robić na pokaz, ale ja to naprawdę robię tak po prostu z takiego szacunku, że Pan Jezus już tabernakulum jest otwarty, jest blisko i aż dopiero z powrotem będzie zamknięte, dopiero wtedy staram się siadać do ławki. Tak bardzo bym prosił o odpowiedź, tak?
Dziękuję Panie Adamie.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję Panu za tę refleksję, za tę piękną myśl. Sądzę, że Pan po części już sobie odpowiedział sam na to pytanie, że Pan to czyni z wielkiej wiary i z wielkiego szacunku dla tej obecności Pana Boga pod tymi najświętszymi postaciami. Oczywiście postawa jest jak najbardziej dobra, można uklęknąć, tego nigdy nie jest za dużo. Tutaj nie ma jakiegoś takiego nakazu, że należałoby by tego nie czynić. Jeśli to wypływa z potrzeby serca, to jak najbardziej niech to będzie. To jest oddanie czci Bogu, który już jest pośród nas i zbliża się do naszego serca.
Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bo słyszę, że jeszcze tam...
Jest Pani na antenie, słuchamy.
Aha. Szczęść Boże. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zawsze
Justyna ze Śląska. Ja chciałam po pierwsze bardzo podziękować księdzu biskupowi za przepiękną katechezę, gdzie ujął wszystko odnośnie Najświętszego Sakramentu Mszy Świętej, tak jak powinno być, tylko że niestety nie idzie to w parze z tym, co się dzieje. Naprawdę dzieci pierwszokomunijne przyjmują Pana Jezusa na rękę, na stojąco, tak jak w mojej parafii i wielu innych i po prostu to, co powinno się oddać Panu Bogu, Panu Jezusowi, to, co tak pięknie ksiądz biskup powiedział w swojej katechezie, jest niestety nierealizowane na co dzień w kościołach. Rodzice, którzy domagali się, żeby jednak dzieci przyjęły do ust Pana Jezusa, czyli godnie, no nie zostało to przyjęte, bo są zarządzenia takie odgórne naszego biskupa i po prostu dzieci już nigdy nie przyjmą Pana Jezusa, te dzieci do ust i naklęcząco, bo pierwsze wrażenie zawsze zostaje już wdrukowane na lata. No musiałyby się nawrócić później kiedyś. Także ta katecheza, to jest bardziej już teraz wirtualna, to co ksiądz mówił, dużo pracy trzeba, żeby na nowo. Tak samo cząsteczki Pana Jezusa, w każdej cząsteczce jest Pan Jezus, one leżą. Widziałam, jak dzieci oczepują ręce. Przecież po co puryfikacja, po co była patena kiedyś, jak wiadomo, że trzeba było każdą cząsteczkę uchronić. Teraz jakoś nikt nie zlizuje tego z rąk, tych resztek, które zostają. Tylko tyle chciałam powiedzieć i Bóg zapłaci księdzu biskupowi za taką prawdziwie katolicką katechezę. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję Pani za to podzielenie się własnymi przemyśleniami. Tutaj Pani dotknęła kilku bardzo ważnych prawd. Po pierwsze, sam moment pierwszej komunii świętej dziecka. To jest tak ważny moment, tak wielkie wydarzenie, że powinniśmy jak najwięcej sił i czasu poświęcić, aby to było dla dziecka wielkim przeżyciem. I z tej też racji powinno to być jak najgłębiej, jak najpiękniej przygotowane. Oczywiście ten ostatni czas mamy naznaczony czasem koronawirusa. Przez to nam wiele rzeczy zaczęło się zmieniać. Weszły przepisy sanitarne, obostrzenia. Coraz bardziej stała się ta praktykowana, ta rzeczywistość przyjęcia komunii na rękę. Kościół tutaj oczywiście dopuszcza to, ale znów, kiedy mówimy o przyjmowaniu Pana Jezusa na rękę, to wydaje mi się, że za mało, że zabrakło nam ze strony księży mądrej katechezy na ten temat, żeby ludziom wytłumaczyć, jeśli ktoś przyjmuje Pana Jezusa na rękę, to trzeba powiedzieć, jak tę rękę ułożyć, ręka pod rękę. Trzeba powiedzieć, że ta ręka musi być czysta. Trzeba uczyć, że Pana Jezusa trzeba z największą czcią przyjąć, spożyć, że gdyby jakaś cząsteczka pozostała, trzeba ją równie z należytym szacunkiem spożyć. Tutaj jest bardzo potrzebna nam katecheza. Jak mówię, rzeczywistość komunii na rękę jest dopuszczona, ale brakuje nam wychowania ludzi do tego, żeby jak najgodniej to przeżyć. Dziękuję Pani za ten głos.
Dziękuję bardzo. Prosimy, Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czy mogę już mówić?
Tak, prosimy.
Pozdrawiam serdecznie księdza biskupa i ojca prowadzącego, ojca Dariusza. Księże biskupie, wielkie dzięki, wielki ukłon za katechezę. Ze wszystkim się zgadzam. Henryk z Dolnego Śląska telefonuje. Chcę powiedzieć, że te wszystkie warunki, o których ksiądz biskup mówił, są mi znane. I sam jestem człowiekiem już starszym, ale potrafię zwrócić uwagę osobom, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy przychodzą niegodnie ubrane i po mszy świętej podchodzę z taką delikatnością, ale też z taką miłością, myślę, zwracam uwagę, że tam jest żywy i prawdziwy Pan Jezus. I spotykam się z różną reakcją czasami, że przesadzam, a Pan przesadza. Ale to jakby nie jest istotne. Natomiast dużo czasu ksiądz biskup poświęcił klękaniu. I też się z tym zgadzam. Natomiast nie rozumiem jednej rzeczy i to wydaje mi się jakaś sprzeczność jest. Modlitwa, klękamy. Ja też jak ten pan, który dzwonił przed chwileczką, klęczę już przed, kiedy kapłan idzie, ale u nas teraz na przykład jest dwóch kapłanów, którzy koncelebrują msze święte, ale do tabernakulum idzie nadzwyczajny szafarz i nawet jak jest trzech kapłanów, to szafarz rozdaje komunię, co jest też niezgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego i z katechizmem Kościoła katolickiego, ale już to już pomijam. Ksiądz siedzi na fotelu, a szafarz rozdaje. Natomiast dziwi mnie jedna rzecz i ta sprzeczność taka, bardzo mnie to męczy. Ksiądz biskup mówi bardzo dużo, powtórzę się jeszcze o kolanach, natomiast nie klękamy wtedy, kiedy tego Pana Jezusa żywego przyjmujemy do swego serca. To jest niezrozumiałe. Ja klękam, na ile to jest możliwe. Ja mówię, jestem starszym panem już, ale klękam nawet wtedy, kiedy jest błoto, kiedy po śniegu jest, bo nie ma balasków. Kiedyś były balaski, ale są kościoły w mojej miejscowości, gdzie są balaski. Księża nie komunikują przy balaskach. Kiedyś ładnie przykrywały, byłem ministrantem bardzo długo, przykrywało się balaski pięknym białym obrusem, bo tak należy. Bo to jest to jest coś najważniejszego, kiedy my przyjmujemy prawdziwego Boga do swojego serca i my to przyjmujemy, a zdarzało się tak, że ksiądz wychodził z prezbiterium, wchodził w kolejkę i podawał jak cukierki do buzi. Ja tego nie rozumiem. I to młody ksiądz, ksiądz proboszcz patrzył, a ten młody ksiądz chodził wzdłuż kolejki i podawał do buzi Pana Jezusa tak jak cukierki. No, i zawsze mówię, Panie Jezu, przepraszam Cię za tych ludzi, przepraszam Cię i za mnie, i za siebie, i za wszystkich. Nie wiem, co mogę zrobić, ale myślę jednak, że tak jak mówi ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, czytam w naszym dzienniku, że najważniejsza to jest Komunia Święta i najważniejsze to jest kolana. Tak, na kolanach. Przyjmujemy Pana Jezusa na kolanach. Dziękuję serdecznie. Przepraszam, że może z takim uniesieniem, ale leży mi to bardzo na sercu i pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję Panu za podzielenie się tym osobistym doświadczeniem. Tutaj chciałbym nawiązać do dwóch rzeczy. Pan wspomniał o sytuacji, gdzie pojawiają się szafarze Komunii Świętej. Pamiętajmy, że to są nadzwyczajni szafarze. Ich nadzwyczajność polega na tym, że oni są tylko do pomocy. Kiedy są kapłani, to kapłani powinni udzielać Komunii Świętej. Szafarz jest tylko do nadzwyczajnych sytuacji, kiedy rzeczywiście wymagają tego okoliczności, żeby on pomagał. Natomiast niedopuszczalna jest sytuacja, żeby ksiądz siedział, a szafarz udzielał Komunii Świętej. Kiedy jest ksiądz, to on powinien udzielać Komunii Świętej. Nie jest to zgodne z powołaniem, ze statusem nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, żeby szafarz udzielał, a ksiądz siedział. Natomiast jeśli chodzi o klękanie przy przyjmowaniu Komunii Świętej, są jeszcze kościoły, parafie, gdzie jest przyjmowanie na kolanach, czy też te wspomniane balaski, gdzie tam ludzie klękają. Kościół dopuszcza oczywiście też drugą formę przyjęcia na stojąco. Tutaj chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Jeśli jest przyjmowanie Komunii Świętej w pozycji stojącej, to po pierwsze, to musi też być przeżyte jak najgodniej. Nie może być jakiegoś przepychania się, jakiegoś pośpiechu, tak jak Pan tutaj powiedział, że ksiądz gdzieś rozdawał Pana Jezusa jak gdyby cukierki. Takie porównanie w cudzysłowie. To jest też nie, to jest karygodne, żeby tak było. Jeśli w pozycji stojącej, to też jak najbardziej godnie. I druga rzecz, kiedy już przyjmiemy Komunię Świętą, to wtedy wracając do ławki, mamy czas, aby uklęknąć. Czas na chwilę adoracji. Pięknie byłoby też, gdyby ta chwila adoracji była też chwilą, którą czyni ksiądz przy ołtarzu. No ale wiemy, z różnych względów nam to czasem ucieka. Ale sami, jeśli już nawet przyjmiemy Komunię Świętą na stojąco, to wracając do ławki, pięknie jest uklęknąć i adorować w sercu Pana Jezusa. To, co mówiłem, ten obraz z Ewangelii Janowej, połóżmy głowę na kolanach Pana Jezusa. Bardzo dziękuję Panu.
Dziękuję. Prosimy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałem do audycji.
Na wieki wieków. Amen. Jest Pan na antenie. Prosimy.
Chciałbym przyłączyć się do tego głosu. Dzwonię z północnej Polski, Janusz. Chciałbym przyłączyć się do tego głosu mojego poprzednika. odnośnie przyjmowania Pana Jezusa. U nas była niedawno, młodzież była bierzmowana i no zniesmaczony byłem niesamowicie, dlatego że wszystkie dzieci, ich rodzice i świadkowie, chyba to tak, takim owczym pędem, przyjmowały, to nie dzieci, tylko młodzież już, przyjmowała Pana Jezusa na rękę. Dzieciom pierwszokomunijnym pierwszego dnia podawało się ładnie na klęczniku, a potem już na rączkę przyzwyczajamy się, przyzwyczajamy dzieci. Przy okazji jeszcze powiem też praktyki, jakie stosują kapłani, zwłaszcza jeden. Nie będę wymieniał ani miejscowości, ani nazwiska kapłana, żeby nie robić zamieszania. W każdym razie jest 10 osób w kościele i kapłan zapowiada, że nadzwyczajny szafarz będzie podawał na rękę najpierw. No i oczywiście nadzwyczajny szafarz idzie, zanim ksiądz proboszcz pójdzie, zdezynfekuje ręce, to się okaże, że już szafarz kończy komunię, bo jest tam 10 czy 12 osób. No i tak w zasadzie to jest takie na siłę wciskanie ludziom na przymus, po prostu, żeby podchodzić na rękę albo szafarza przyjąć, no bo co, będę stał i czekał, prawda? Czekam. Ale tak niesmaczony bardzo. To tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękuję Panu za ten głos. Kwestia bierzmowania i młodzieży. Tutaj też oczywiście bierzmowanie jest w czasie mszy świętej i my często bardzo koncentrujemy się, żeby przygotować młodzież do samego obrzędu bierzmowania. Oczywiście trzeba, bo to jest ważne, ale przygotowując tę młodzież do bierzmowania, już do samej mszy świętej, trzeba by było też zadbać o to, uwrażliwić i powiedzieć, pouczyć, że ten Duch Święty, którego przyjęliście w siedmiu darach podczas bierzmowania, to w tym Duchu Świętym jednoczycie się z Panem Jezusem w Komunii Świętej. I to jest też bardzo ważny moment, żeby nie było tak, jak zostało powiedziane, że młodzież przyjęła Pana Jezusa tak szybko, owczym pędem. No potrzeba nam mówienia, wychowywania do tej tajemnicy. Też zostało wspomniane, że dzieci w dzień pierwszej Komunii Świętej przyjęły Pana Jezusa na klęczniku, potem na rękę. No tutaj wspomniałem już, no jesteśmy w tej trudnej rzeczywistości pandemii. Weszły te przepisy sanitarne i przeróżnie je realizujemy. Na pewno trzeba zachowywać. Trzeba je zachowywać, bo one są ważne i są troską o nasze zdrowie. Ale znów wrócę do tego, co powiedziałem. Jeśli już na rękę, to trzeba też zrobić mądrą katechezę przygotowującą. A później, no, kiedy daj Boże, ta pandemia jak najszybciej się skończy, no trzeba by przypominać też o tej tradycyjnej formie przyjmowania Pana Jezusa do ust. Ale powtarzam, również przyjęcie Komunii Świętej na rękę Kościół akceptuje. Tylko musi to być mądrze, pobożnie przeżyte. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I ostatni telefon. Prosimy. Halo.
Cześć Boże, Ojcze Dariuszu.
Cześć Boże.
Teresa Sztyków chciała swoje słówko.
Prosimy Pani Tereso, jest Pani na antenie.
Witam serdecznie Ojca, kochanego Ojca Dariusza i biskupa Bardzo, bardzo, ale bardzo dziękuję za to piękne przypomnienie wielu, wielu dzisiaj już zapomnianych rzeczy związanych właśnie z komunią, z przyjmowaniem i przede wszystkim przygotowaniem dzieci do komunii, do bierzmowania, o których się w ogóle nie mówi już naprawdę na lekcjach Wigilii, a miałam okazję to słuchać. I chcę powiedzieć taką rzecz. Dzisiaj dzieciom to na przykład się nie mówi, nie słyszałam, żeby ktokolwiek mówił dzieciom o ojcze ukochany księż biskupie, o jakiejś poście. Ja to dzieciom swoim wnukom mówię, bo post to jest bardzo ważny. Musi być ten 2 godziny. No, a mnie na przykład tak uczono, że 2 godziny. A bardzo jestem zniesmaczona i naprawdę przykro mi tak strasznie, jak widzę te dzieci też tak na rękę, tak te malutkie dzisiaj dzieci i wczesne komunie. I ja cały czas przyjmuję do ust. Obecnie wróciłam niedawno ojcze Dariuszu z Torunia, byłam parę dni. Jak cudownie czuję się w Toruniu, gdzie te wszystkie zasady, które niby są narzucone i ludzie przyjmują i nie tylko w Toruniu, do ust. Tak godnie, bo tak godnie mnie uczono, że trzeba przyjmować Pana Jezusa do swojego serca. Bardzo dziękuję Ojcom Redemptorystom właśnie za te balaski, za to pokrycie tym białym obrusem, bo nie daj Boże, jakby się zdarzyło, nie daj Boże, żeby upadł, to upadnie na coś, co jest po prostu piękne i niewinne, białe. Dziękuję Ojcze za wszystko, Ojcu księdzu biskupu, za tą piękną, piękną katechezę, przypomnienie wielu spraw związanych właśnie z czczeniem Pana Jezusa. I bo ludzie po prostu tak, jak jeden z Panów powiedział, że tam takim szybkim owczym jakimś, Boże kochany, to nie jest dobre porównanie, ale tak to się dzieje. Ojcze kochany, bardzo
Bóg zapłać Pani Tereso. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Księże biskupie, poproszę też o takie słowo podsumowania i oczywiście o pasterskie błogosławieństwo.
Tutaj jeszcze Pani podziękuję za to świadectwo i za to przypomnienie tego postu eucharystycznego. Jesteśmy wezwani do tego, aby zachowywać post eucharystyczny przed przyjęciem Komunii Świętej. Na ten temat można by było poprowadzić kolejną katechezę, ale Kościół nigdy nie odwołał nauki, która mówi, że konieczny jest ten post, a niestety o tym zapominamy. Chciałem bardzo podziękować też za te wszystkie głosy, podziękować wszystkim słuchaczom Radia Maryja i wrócić do tej myśli głównej. Odkrywajmy, przeżywajmy jak najgłębiej tę tajemnicę Eucharystii. W niej jest wszystko. My często widzimy to, co drugie, a nie widzimy tego, co pierwsze. Msza Święta to jest największy skarb. Kto to odkryje, po prostu ma ustawione całe swoje życie. To jest spotkanie z żywym Panem Bogiem. Wielkie Bóg zapłać wszystkim, też ojcom z Radia Maryja i wszystkim słuchaczom z całego serca błogosławię. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i
niech
ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Szczęść Boże wszystkim.
Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy księże biskupie za to spotkanie. Ksiądz biskup Wojciech Osial, biskup pomocniczy łowicki, był razem z nami. Bóg zapłać.